Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasz program rozpoczniemy od aktualności, w tym od ostatnich przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych w Rzymie. Będziemy rozmawiać z jego organizatorami, w tym z bratem Markiem Steze. Natomiast drugą część magazynu wypełni kolejny program z cyklu Wokół Bożego Narodzenia w Roku Wiary. Przygotowało go Radio M z Katowic, a poprowadzi Joanna Raś. Dziś usłyszymy o Wierze Maryi. Na czwartkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wojna w Syrii to jeden z wielu konfliktów, które trawią współczesny świat. Każdy z nich ma swoje przyczyny i skomplikowaną dynamikę, jednak obecnie mamy do czynienia z niespotykanym ich nasileniem. Po dodaniu skutków klęsk żywiołowych daje to największą od II wojny światowej liczbę kryzysów humanitarnych. Ocenia się, że jest ich 70. Zwraca na to uwagę kardynał Robert Sarach. Kierowana przezeń papieska Rada Cor Unum nieustannie otrzymuje prośby o wsparcie od różnych kościołów lokalnych i katolickich organizacji pomocy.
Ta sytuacja, zdaniem kardynała Saracha, wymaga od wierzących wypracowania nowej wyobraźni miłosierdzia, która przełoży się nie tylko na konkretne i skuteczne akcje, ale także na duchową postawę bliskości i solidarności z cierpiącymi i potrzebującymi. A kontekst jest bardzo szeroki. Z jednej strony są to cykliczne albo niekończące się wojny, do których dochodzą nowe konflikty. Z drugiej strony mamy do czynienia z takimi zjawiskami jak długotrwała susza w krajach Sahelu, której skutki odczuwa 18 milionów ludzi. Wśród nich jest 4 miliony dzieci poniżej 5 roku życia, którym zagraża głód bądź niedożywienie. Ich los zależy prawie wyłącznie od pomocy z zewnątrz.
Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w Mali, gdzie obie klęski, wojna i susza, uderzyły jednocześnie i 450 tysięcy uchodźców cierpi głód. W imieniu tych tysięcy dzieci, kobiet i starców, którzy umierają z głodu i zimna od Syrii po Sahel, wzywam wszystkie rządy i instytucje finansowe, aby wsparły ratowanie całych populacji od klęski wojny i żywiołów, zaapelował przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum.
Do Rzymu na 35. Europejskie Spotkanie Teze przybyło wczoraj prawie 2000 wolontariuszy, w tym 400 z Polski. Ochotnicy przygotowują część logistyczną związaną z jutrzejszym przyjazdem europejskiej młodzieży, której będzie 40 tysięcy, w tym aż 12 tysięcy z Polski. O spotkaniu ze wspólnotą Teze oraz o pracach wolontariuszy mówi siostra Ewa.
Przyjechali wolontariusze z całej Europy, dlatego że młodzi przyjmują młodych. I wśród tej dwutysięcznej grupy wolontariuszy oczywiście największą grupą była grupa Polaków. Ponad 400 osób przyjechało z Polski. Jest to dla nich radość i uczestnictwo i pomocy, ale także pewien wysiłek, ponieważ opuszczają święta w Polsce, Wigilię, żeby przyjechać tutaj nam pomóc. Wolontariusze są odpowiedzialni za dwa ogromne budynki na Uniwersytecie La Sapienza, w których będziemy ich przyjmować. Będą opowiadali, jak wygląda spotkanie, jaki jest jego przebieg, przedstawiali program, pokazywali mapy parafii, do której ma dotrzeć młodzież, będą witali wszystkich w autobusach, będą przyjmowali autokary, będą kierowali, którędy mają iść, aby wszystko przebiegało sprawnie i to wszystko robi młodzież.
Z kolei brat Marek opowiada o tym, co wspólnota Teze proponuje młodym ludziom w tegorocznym europejskim spotkaniu w Rzymie.
Wczoraj do Rzymu przyjechali wolontariusze z całej Europy. Wśród nich największa, najliczniejsza grupa Polaków, 430 młodych, dzielnych ludzi najróżniejszych miast polskich. Przyjechali wczoraj, przyjęliśmy ich w Instytucie Santa Maria, który jest teraz taką naszą bazą, centrum organizacyjnym przy Viale Manzoni w Rzymie. To właśnie ci wolontariusze dzisiaj przygotowują się do przyjęcia ponad 10 tysięcy Polaków, którzy przyjadą jutro. W sumie zgłosiło się 12 tysięcy młodych ludzi z Polski. Spodziewamy się około 230 autokarów. Te autokary przyjeżdżać będą do dzielnicy rzymskiej Eur. Tam witamy grupy w autokarach. Będą musieli tych autokarów wysiąść, zabrać bagaże i metrem przejechać na słynny Uniwersytet Rzymski La Sapienza, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania europejskiego będą witani, przyjmowani i rozsyłani do rzymskich parafii i do domów zakonnych, bo także bardzo wiele domów zakonnych przyjmuje uczestników spotkania. Pierwsze modlitwy, jeszcze zanim wszyscy przyjadą, są dla nas tak ważne. Kiedy Bazylika Świętego Jana wczoraj się zapełniła młodymi ludźmi, no to jest to dla nas jakieś potwierdzenie, ma sens to, co robimy, że młodzi przyjeżdżają tutaj po to, żeby spotkać Chrystusa, żeby On sam w tak ważnym mieście dla Jego sprawy nas tutaj ugościł. Kościół w Rzymie bardzo życzliwie nas tutaj gości. Przygotowania trwają już od ponad roku, można powiedzieć. Od września jest tutaj ekipa wolontariuszy z Teze, ekipa, którą tworzą też i bracia z Teze, i siostry, które nam w Teze pomagają. Od września odwiedzamy parafie rzymskie, odwiedzamy domy zakonne i zapraszamy, prosimy o tę gościnę. Ta życzliwość jest wielka, ale uczestników też jest bardzo wielu i wyjątkowo wielu w tym roku, więc trzeba było się napracować, żeby znaleźć odpowiednią liczbę miejsc na zakwaterowanie. Część młodych ludzi będzie musiała prawdopodobnie mieszkać w większych salach, żebyśmy jednak sprostali tej wielkiej liczbie uczestników. Ojciec Święty nam podpowiedział, że za to trzeba przede wszystkim dziękować. Powiedział Bogu dzięki, że tylu młodych ludzi zapisało się, zgłosiło się na spotkanie europejskie. I tak to tutaj widzimy. Kościół rzymski, wikariat rzymski, biskupi pomocniczy bardzo nas tutaj wspierali. Podobnie zresztą i władze miasta. Sam prezydent miasta, prezydent się tu nazywa Sindaco w Rzymie, przyjmuje u siebie uczestników spotkania. Dał więc dobry przykład mieszkańcom Rzymu.
Mówił brat Marek z Teze.
Rozpoczynające się jutro w Rzymie spotkanie młodych z ekumeniczną wspólnotą z Teze będzie kolejnym etapem organizowanej od wielu lat pielgrzymki zaufania przez ziemię. Tym razem młodzież będzie modlić się w największych bazylikach Wiecznego Miasta. Spotka się także z Benedyktem XVI.
Wielu zwierzchników religijnych i przywódców politycznych skierowało do uczestników rzymskich uroczystości specjalne przesłania i pozdrowienia. Są wśród nich przedstawiciele najważniejszych wyznań chrześcijańskich. Prawosławny patriarcha Bartłomiej z Konstantynopola odniósł się do przywoływanego przez wspólnotę zaufania, które w naszych czasach wystawione jest na poważną próbę. Zanik wartości chrześcijańskich i gwałtowne przyspieszenie czasu zobowiązują nas do przystosowania naszego nauczania i do tym bardziej wiernego przestrzegania zbawczych przykazań naszej wiary. Zaufanie też dotknął kryzys. Chodzi o to, żeby pokornie, każdy na swoim szczeblu, dawać dowód, że uczestniczymy w Bożej prawdzie, co nada nowy kształt zaufaniu, jakie możemy pokładać w społeczeństwie i w sobie samych, napisał honorowy zwierzchnik prawosławia.
Metropolita Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego skoncentrował się m.in. na kwestii wierności zawartemu z Bogiem przymierzu, na które człowiek odpowiada swoją wiarą. Wiara jest rozstrzygająca w życiu duchowym. Bez niej religia przekształciłaby się w nużące moralizatorstwo, martwy rytuał lub zjawisko tylko społeczne, zauważa prawosławny duchowny.
Problem jedności rozproszonych chrześcijan podniósł w swym przesłaniu sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, pastor Olaf Fixetfeit. Być jednym to znaczy razem radzić, razem modlić się i zastanawiać oraz połączyć siły we wspólnej sprawie. Być jednym to znaczy wstawiać się wzajemnie za siebie, rezygnować z własnych interesów na rzecz drugiego ze względu na wyższą sprawę, jaką jest jedność, podkreślił pastor Fixetfeit.
Wokół Bożego Narodzenia w roku wiary.
Joanna Raś, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszą audycję poświęcimy Wierze Maryi ze względu na przeżywany przez nas rok wiary. Będziemy się przyglądać biblijnym tekstom. Będzie je dla nas objaśniać biblistka, pani doktor Beata Urbanek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, pierwszy tekst, w którym słyszymy o Maryi, to zwiastowanie. Tutaj wysłuchajmy krótkiego fragmentu. W 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężczyźnie imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział: raduj się, przemieniona przez łaskę, Pan z tobą. Czego już z tego tekstu dowiadujemy się o Matce Bożej.
Ten fragment, który usłyszeliśmy, to jest wersja przetłumaczona przez księdza Franciszka Mickiewicza, nie taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni, i to jest wzięte z najnowszego komentarza do Ewangelii według świętego Łukasza. I tu chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na to podstawowe słowo, które tutaj funkcjonuje właściwie jako jej imię, właśnie w języku greckim tylko jedno słowo, kechalitomene, I to jest imię słów od czasownika charito, który znaczy obdarować łaską, przemieniać łaską. Ten termin, który tradycyjnie jest przełożony, i tak mamy też go w modlitwie, pełna łaski. On jednak pozostaje jakby taki statyczny i oznacza też coś innego niż kiedy jest o Jezusie powiedziane pełen łaski, bo też tam użyte w ogóle zupełnie inne greckie terminy są. A tutaj mamy ten imię słów, stronę tutaj mamy bierną, czyli jest skazanie na działanie jakiejś innej osoby w Maryi i tą osobą jest Bóg, który Maryję łaską obdarzył i tą łaską przemienił. Czyli ta cała godność Maryi, piękno, wywyższenie jest dziełem miłującego Boga. Natomiast oczywiście ze strony Maryi było wielkie zadanie wytrwania w tej łasce i współpracowania z Bogiem.
Jak rozumieć wyrażone przez Maryję wątpliwości? Czytamy w Biblii, wtedy Maryja zapytała anioła, jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego.
Dosłownie mamy tam napisane, nie znam męża. I znać w tym miejscu oznacza tę najbardziej intymną więź między małżonkami, akt małżeński. Więc to tłumaczenie, że nie znam pożycia, bardzo dobrze przedstawia sprawę. Tak bardziej współcześnie i wprost można by tu powiedzieć, że jeszcze nie zamieszkaliśmy razem, nie współżyjemy, w jaki sposób więc mogę zostać matką? I pytanie jest zupełnie naturalne. Maryja nie neguje w żaden sposób słów Gabriela, ale wyraża to, że nie pojmuje, w jaki sposób ma się w jej łonie począć dziecko bez udziału mężczyzny. I anioł wyjaśnia te wątpliwości, że to nie będzie miało charakteru naturalnego i dla Boga nie ma to związku tutaj z dziewictwem Maryi, z tym, że nie jest jeszcze pełnoprawną żoną, bo przyczyną zamieszkania w jej łonie Syna Bożego będzie Duch Święty. I Maryja w tym momencie również, chociaż nie prosi o znak, to go otrzymuje. Jest nim wiadomość o nieoczekiwanym stanie odmiennym Elżbiety.
Kolejne słowa, które Maryja wypowiada do anioła, wyrażają jej poddanie woli Bożej. W tym tłumaczeniu, którym dzisiaj się posługujemy, brzmi to następująco. Maryja zaś odpowiedziała, jestem służebnicą pańską, niech mi się stanie według Twego słowa. Jak rozumieć z kolei te zdania?
Służebnica. Tu mamy grecki termin dule, który oznacza służącą czy niewolnicę. Takimi terminami twój sługa, twoja służebnica zwracały się osoby do kogoś wyższego od siebie czy do osoby, od której były zależne. Również mamy takie przykłady modlitwy. Psalmista mówi do Boga, o Panie, jam twój sługa, syn twojej służebnicy. W naszym odbiorze sługa, służebnica, a już najbardziej może niewolnik, to jest takie określenie o konotacji raczej negatywnej, że ktoś ma jakiś niski status społeczny, jest uzależniony od kogoś. Natomiast w tradycji biblijnej bycie sługą Pana to jest tytuł honorowy. Sługa Boży to jest ten, kto mu służy, kto słucha jego poleceń, wykonuje je. I takim tytułem sługi Pana byli nazwani Mojżesz, król Dawid i również Jezus jest tym idealnym sługą pańskim, Mesjaszem. Więc określenie Maryi jako tej służebnicy stawia ją w szeregu wszystkich tych starotestamentalnych służebnic i sług Bożych. Przy czym bycie służebnicą oznacza jednocześnie wielką wolność Maryi, która całkowicie zanurzona w Bogu jest mu właśnie poddana. A w drugiej części zdania Maryja wygłasza swoją decyzję poddania się woli Bożej. Niech mi się stanie. To zostało w Grece wyrażone taką formą, która zanika w tym języku, który jest już używany w czasach Nowego Testamentu i właśnie w Biblii Nowego Testamentu. To jest forma optativus, tryb życzący, który w tym wypadku dotyczy woli, pragnień. Odpowiedzi Maryi nie rozumiemy więc jako pełnego rezygnacji posłuszeństwa. Nie jest to postawa w stylu niech będzie co ma być, wszystko mi jedno. Nie, Maryja pragnie, naprawdę chce, żeby zamiary Pana w jej życiu się zrealizowały. I w tych słowach jest również zawarta myśl, że będzie ona chciała w tym dziele współpracować z Bogiem.
Z wiary Maryi wynikają też konkretne działania. Jednym z nich jest jej wyprawa do Elżbiety. Słyszymy w Ewangelii według świętego Łukasza, że w tych dniach Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem do górskiej krainy, do pewnego miasta z pokolenia Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Co się tutaj dzieje?
Ta wieść o długo wyczekiwanym macierzyństwie krewnej prowokuje Maryję do odwiedzenia jej. Autor pisze, że poszła pospiesznie, bez zwłoki. Żarliwość i gorliwość Maryi tutaj widzimy. I niesamowita rzecz się dzieje podczas tego spotkania. Chodzi tutaj o napełnienie Duchem Świętym Elżbiety, no i jednocześnie jej syna, jeszcze w łonie, jej syna Jana. To dzieje się wtedy, kiedy Maryja pozdrowiła Elżbietę, Maryja, która sama została ocieniona przez Ducha Świętego. I właśnie tutaj Maryja idzie, dlatego że ciąża Elżbiety jest danym jej od Boga znakiem. Podróż jest przyjęciem tego daru od Boga i właśnie w tym charyzmatycznym spotkaniu staje się dla Maryi umocnieniem jej wiary, no i na pewno też dla samej Elżbiety.
W tej sytuacji tego spotkania Maryi z Elżbietą słyszymy też bardzo nam znany i bliski fragment, to znaczy modlitwę Maryi. To, jak ona zwraca się do Boga w tej sytuacji, to jest modlitwa Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Jak modli się kobieta nosząca w sobie Syna Bożego? Tu się takie pytanie rodzi.
Jej modlitwa, jak właśnie już z pierwszego zdania wynika, jest uwielbieniem Pana, a towarzyszy jej radość. Wspomnienie duszy i ducha wskazuje, że chodzi o postawę wypływającą z wnętrza. Nie jest to jedynie jakaś zewnętrzna, poprawna pobożność. Maryja zwraca się do tego, którego nazywa Panem, Bogiem, Zbawicielem i Wszechmocnym. Bóg Izraela jest jego Panem, tutaj w dwóch sensach, bo ten wyraz i zastępuje jego niewymawiane wówczas imię i oznacza jego władanie nad ludem. Bóg jest też jedynym Zbawcą i jako taki został rozpoznany w historii zbawienia. Natomiast z faktu bycia wszechmocnym, mocarzem, wynika dla Boga możliwość czynienia wielkich rzeczy, dokonywania niezwykłych dzieł. Jego potęgę symbolizuje też jego ramię. Określenie święty Izraela wskazuje na świętość samego Boga, na jego doskonałość, nienaruszalność i na to, że należy mu się uwielbienie. Maryja wysławia także Boże miłosierdzie, które się nigdy nie kończy i dzięki któremu Bóg ujął się za Izraelem.
Jakie jest źródło tej modlitwy Maryi? Na czym się jej pobożność opiera?
Każde zdanie, Magnifikat, ma swoje odniesienie do Starego Testamentu, choć nie są to bezpośrednie cytaty. Szczególne związki widać z hymnami starotestamentalnych postaci, takich jak Mojżesz, Miriam, szczególnie Anna. Widzimy więc, że wiara Maryi opiera się na Słowie Bożym, na tej prawdzie, która jest w Biblii zawarta, ale też na doświadczeniu narodu wybranego. Jednocześnie Maryja określa Boga jako swojego Zbawcę. Jej stosunek do Boga jest osobisty, a nie tylko związany z tym, że jest bardzo pobożną Żydówką i modli się właśnie jako członkini ludu wybranego. Natomiast w centrum tej modlitwy jest zdecydowanie Bóg, prawda o Nim, o tym, kim jest i jakie ma zamiary wobec ludzi.
Podsumowując te fragmenty, które słyszeliśmy przed chwilą, czego możemy się nauczyć od Matki Bożej, patrząc właśnie na wydarzenia związane z początkiem życia Jezusa?
Jej postawa uczy nas odpowiedzialności za otrzymane od Boga dary i wykorzystywanie ich do bycia posłusznym, i to chętnie, właśnie bycia posłusznym woli Bożej. Druga rzecz, widzimy, że wiara dla Maryi jest wielkim skarbem, jest jej szczęściem i pragnienie jej utwierdzenia jest motorem do działania. Wyprawiła się w podróż, która trwała kilka dni. To jej zaufanie do Boga, wiara w spełnienie obietnic sprawia, że człowieka można nazwać błogosławionym. Odkrywamy tutaj w osobie Maryi, że nasze szczęście, nasza prawdziwa radość jest tylko w Bogu. Kolejna rzecz, że relacja z Bogiem wiąże się w nierozerwalny sposób z modlitwą, z oddawaniem Bogu chwały, pełnym wdzięczności za uważaniem Jego działania w życiu osobistym i w historii świata. I w końcu wiara Maryi budowana jest na słowie Pana i na świadectwie innych wierzących. Na pewno zatem w przeżywanym przez nas roku wiary, patrząc na Matkę Bożą, i to oczywiście tu mamy tylko kilka tych fragmentów, jest jeszcze więcej w Nowym Testamencie, możemy uczyć się, na czym polega prawdziwa wiara.
Proszę Państwa, w dzisiejszej audycji przyglądaliśmy się wierze Maryi, to co możemy dostrzec, czego możemy się nauczyć, czytając z Biblii fragmenty Ewangelii według świętego Łukasza. Objaśniała dzisiaj dla nas pani dr Beata Urbanek. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w czwartkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.